Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Zapraszam Państwa na ostatni odcinek, ostatnią odsłonę przed świętami oczywiście podcastu audycji GPS, globalny punkt spojrzenia. Dziś, drodzy Państwo, chciałbym w tym przedświątecznym anturażu zaprosić Państwa na rozmowę o nowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki. W grudniu 2025 roku administracja Donalda Trumpa ogłosiła nową narodową strategię bezpieczeństwa, która pokazuje, w jaki sposób Stany Zjednoczone postrzegają świat i same siebie. Zdaniem wielu to wizja suwerennej Ameryki w wielobiegunowym świecie, która stanowi pewną aktualizację dobrze znanej historykom doktryny Jamesa Monroe. Po raz pierwszy Amerykanie koncentrują się jednak, patrząc na ten dokument, bardziej na sobie niż na wskazywaniu wrogów i sojuszników. Być może dlatego strategia zebrała już pozytywne recenzje na Kremlu. Kto jest autorem tego 33-stronicowego dokumentu? Jak należy go odczytywać? Jaka jest wartość poznawcza, a jaka prognostyczna narodowej strategii USA? Jeśli Ameryka jest w niej tradycyjnie first, to kto jest second, a kto jest third? Czy nowa strategia zwiastuje koniec NATO, jakie znamy? Jakie miejsce zajmuje w niej Europa? Zapraszam serdecznie na rozmowę z doktorem Markiem Stefanem z magazynu Układ Sił, a także współpracownikiem Strategy and Future o strategii bezpieczeństwa USA i niebezpieczeństwie, jakie może ona powodować. Zanim jednak przejdziemy do naszego tematu, chciałbym zaprosić Państwa do przedświątecznego przeglądu wydarzeń z minionego tygodnia. Na początek Szwecja. Tradycja ta nazywa się Julgrans Flygningar, co można przetłumaczyć jako loty choinkowe. Odbywa się co roku w połowie grudnia, na kilka dni przed Wigilią. To nie jest zwykły pokaz lotniczy. To precyzyjnie zaplanowane ćwiczenia szwedzkich sił zbrojnych i jednocześnie sposób na wysłanie świątecznych pozdrowień dla narodu. Głównymi bohaterami są myśliwce Saab JAS-32 Gripen, które formują na niebie niesamowity szyk. Szyk, który wygląda jak gigantyczna, idealnie symetryczna choinka. Czasami dołączają do nich duńskie oraz fińskie siły powietrzne, tworząc prawdziwie nordycką potęgę w powietrzu. Osobiście nie mam nic przeciwko, aby za rok do tego szyku dołączył także polski F-35 Husarz. Oczywiście ten nawyk, ta tradycja to coś więcej niż świąteczna fanaberia. Dla szwedzkiego wojska to niezwykle cenne ćwiczenie wymagające ogromnego planowania i koordynacji. To moment, kiedy Szwedzi mogą także zobaczyć swoje siły zbrojne z bliska i poczuć, że wojsko jest częścią ich społeczności. W Helsinkach 16 grudnia odbył się pierwszy szczyt flanki wschodniej, na którym pojawiło się 8 państw regionu z Polską oraz Finlandią, między innymi. Mamy niepotwierdzone informacje, że nieoficjalnie udział w tym formacie wziął sam ziemski święty Mikołaj Joulupukki, mieszkający w Rovaniemi około 350 km od zamkniętej przez Finów w 2023 roku granicy z Rosją. Już zupełnie na serio, Polska wyrasta w ramach tego formatu do roli lidera, który ma przyjąć główną odpowiedzialność za moderowanie współpracy państw flanki wschodniej w zakresie obrony powietrznej, dronowej, sił lądowych oraz ochrony granic. To nieinteligentny ruch przewidujący zakończenie wojny na Ukrainie, ale jednocześnie także antycypujący przesunięcie komponentu wojskowego Federacji Rosyjskiej wzdłuż flanki wschodniej Sojuszu. Drodzy Państwo, zmieniamy nieco kontekst geograficzny, przenosząc się daleko do Azji Południowo-Wschodniej. Wciąż trwają walki na granicy Kambodży z Tajlandią. Należy wątpić, że okres przedświąteczny sprawi, że walki ucichną, gdyż w regionie dominuje buddyzm. Przyczyną sporu są nierozstrzygnięte kwestie graniczne sięgające jeszcze z czasów kolonialnych, a także spór o tereny wokół dawnych świątyń i strategicznych punktów przygranicznych. Obie strony obwiniają się nawzajem o rozpoczęcie działań wojennych. Dotychczasowe próby mediacji nie przyniosły deeskalacji. Przypomnijmy, że konflikt ten rzekomo zakończył już definitywnie Donald Trump w dniu 26 października. Granica ciągnie się przez ponad 800 kilometrów. Ciągnąć może się także proces pokojowy między Kambodżą a Tajlandią. Przedłuża się proces podpisania przez Unię Europejską umowy handlowej z Mercosurem, a zatem Brazylią, Argentyną, Paragwajem, Boliwią i Urugwajem. Sprawa została odroczona co najmniej do stycznia, po tym jak swoje zastrzeżenia zgłosiła premier Włoch Giorgia Meloni, domykając mniejszość blokującą z Francją, Polską i Węgrami na pokładzie. Oficjalnie Meloni potrzebuje więcej czasu, aby udobruchać swoich rolników. Trzeba pamiętać, że w zeszły czwartek na ulicach Brukseli pojawiło się 10 tysięcy rolników z różnych państw Unii Europejskiej. Premier Meloni najpewniej liczy także na więcej w negocjacjach nad przyszłymi ramami finansowymi po 2027 roku. Nie ma także zgody państw Unii Europejskiej dla pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy z wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów. Byłby to doskonały prezent pod choinkę, ale nie będzie go. Z kolei Emmanuel Macron, prezydent Francji, ocenił, że w razie fiaska rozmów pokojowych moderowanych przez USA, to europejscy przywódcy oraz Ukraina powinni być gotowi na bezpośrednie rozmowy z Putinem. Niestety nie będzie to łatwe, gdyż Putin uważa Europę za, cytuję, upadłą cywilizacyjnie. Ale być może jednak zechce rozmawiać. Biorę to słowo w cudzysłów. Z barbarzyńcami. Wróćmy jednak do tematów świątecznych. W Wielkiej Brytanii to monarcha kieruje do narodu, a w zasadzie narodów, biorąc pod uwagę Walijczyków oraz Szkotów i Irlandczyków, świąteczne przemówienie, które od dekad jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów brytyjskich świąt. Z kolei premier rządu Jego Królewskiej Mości zazwyczaj organizuje przyjęcie dla personelu pracującego przy Downing Street, za które jednak nie płacą podatnicy, a opłacają je ci właśnie pracownicy z premierem na czele. Z kolei prezydent Francji składa świąteczne życzenia, ale w porównaniu do monarchy brytyjskiego w dużo bardziej stonowanej formie, bez silnej religijnej symboliki. Pałac Elizejski pozostaje miejscem oficjalnym, a święta mają charakter raczej prywatny niż ceremonialny. Na zakończenie. W Białym Domu centralnym elementem jest oficjalna choinka prezydencka. Od 1923 roku i prezydenta Calvina Coolidge'a wzięła się także ceremonia zapalania świątecznych lampek na choince położonej nieopodal Białego Domu. Z kolei od 1961 roku to pierwsza dama odpowiada za świąteczny wystrój siedziby amerykańskiego prezydenta. Wówczas Madame Kennedy wybrała za motyw przewodni suite Piotra Czajkowskiego do Dziadka do orzechów. Kto wie, może właśnie dlatego tenże popularny Dziadek do orzechów pojawia się w naszym również przedświątecznym wystroju naszych domów i mieszkań. Tyle przeglądu międzynarodowego. Wracamy do tematu naszego GPS. My jednak lądujemy już powoli w kontekście głównego tematu. Bardzo mi miło przywitać z nami pana doktora Marka Stefana, Układ Sił Strategy and Future. Dobry wieczór, dziękuję, że znalazł pan czas dla nas w GPS.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dobry wieczór państwu.
Drodzy państwo, tak jak wstępnie zaznaczyliśmy, dziś chcemy zanurzyć się nieco w ten dokument, ale nie chcemy zbyt państwa zamęczać teoretyzowaniem, ale uplastycznić to, co światu przedstawia nowa strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i zastanowić się wspólnie nad jej wpływem, możliwym oddziaływaniem na także naszą część świata, a zatem Europę. Pierwsza podstawowa rzecz, bo to, panie doktorze, przecież pierwsza narodowa strategia bezpieczeństwa wydana za czasów Donalda Trumpa. Ostatnia to Biden-Harris, rok 2022. No i właśnie grudzień 2025 pojawia się dokument, który jest szeroko komentowany, dlatego chciałbym też zastanowić się i pochylić razem z panem, z naszymi słuchaczami, nad jego znaczeniem. Przede wszystkim, czy ona jest sama w sobie, także w zakresie treści, a może też momentu publikacji, jakimkolwiek zaskoczeniem dla obserwatorów geopolityki, także polityki amerykańskiej?
Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Może zacznę od tego, że każda amerykańska administracja zwykle w okolicach końca pierwszego roku swojej kadencji publikuje taki dokument strategiczny, w zasadzie jeden z trzech takich kluczowych dokumentów, znaczy jest nowa strategia bezpieczeństwa, później mamy nową strategię obrony oraz tak zwany Global Posture Review, czyli przegląd globalnej obecności wojskowej. To są takie trzy kluczowe dokumenty związane z polityką zagraniczną, z polityką bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, które są, można powiedzieć, pewną taką mapą drogową dla każdej administracji, pokazującą, jakie są cele, priorytety na arenie międzynarodowej, w związku również z obroną narodową. To jest ważny punkt odniesienia dla sojuszników, którzy mają taki punkt zaczepienia, pewną również jasność co do priorytetu właśnie. W związku z tym również mniej więcej w związku z tym wiedzą po publikacji tych dokumentów, z jaką polityką amerykańską będą mieli do czynienia. No i to jest, myślę, że ważny kontekst dla tego dokumentu. Ta strategia Trumpa różni się od dokumentów, które były wydawane w poprzednich latach. Różni się również znacząco od dokumentów, które były wydawane w pierwszej kadencji Trumpa. Zdecydowanie mamy tutaj zerwanie z długoletnią wielką strategią Stanów Zjednoczonych, którą tą strategię możemy nazwać strategią prymatu, czy też liberalnego hegemonizmu. W skrócie, ta strategia była realizowana przez Stany Zjednoczone od 1945 roku, a w zasadzie już w takiej, można powiedzieć, ostatecznej formie od zakończenia zimnej wojny, czyli od roku 1991. I ona zasadzała się na kilku elementach. W wymiarze wojskowym chodziło o to, by utrzymać obecność wojskową, zaangażowanie wojskowe Stanów Zjednoczonych przede wszystkim w Eurazji, w trzech kluczowych miejscach Eurazji, to znaczy w Europie, na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w rejonie Zatoki Perskiej, a także w Azji Wschodniej. Po to, żeby stabilizować te regiony, żeby zapobiegać regionalnym, lokalnym konfliktom. Drugi element, nie mniej ważny, a być może nawet ważniejszy tej strategii, to była promocja wolnego handlu, instytucji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, instytucja konsensusu waszyngtońskiego. Tak. z którą jakby były związane idee neoliberalne, to znaczy właśnie wolności strategicznych przepływów kapitału, usług, to wszystko, co znamy i co zwykle nazywamy globalizacją. Znaczy globalizacja ostatnich 30 lat była przede wszystkim projektowana w pierwszej kolejności właśnie w Stanach Zjednoczonych. I z tym światem, z tą wizją świata ta strategia zrywa w kilku ważnych elementach i możemy sobie zaraz powiedzieć właśnie, gdzie ona się różni od tych
poprzednich podejść. No właśnie, więc przede wszystkim należy odczytywać ten nowy dokument w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę strategię obrony i to Military Posture Review, a zatem to robimy. Zwracamy uwagę na pewną tradycję administracyjną, by właśnie z końcem pierwszego roku taki dokument się pojawiał. Nie ma jednak wątpliwości, że ten dokument brutalnie odziera nas z pewnych przyzwyczajeń. Przyzwyczajeni jesteśmy, że Amerykanie rozciągają swój jądrowy, militarny parasol ochronny nad Europą, biorąc pod uwagę nasze pokolenie, pokolenie naszych rodziców i dziadków, biorąc pod uwagę historię Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście to nasze pokolenie, moje i naszego gościa, pana doktora, pamięta jako żywo czas wstępowania Polski do NATO. Mamy ten element wolnohandlowy, globalizacyjny. No i właśnie pojawia się pytanie, panie doktorze, kto jest autorem tego dokumentu, 33 strony? Wiemy także z przecieków, że ten dokument w pierwotnej wersji miał stron więcej. Proponował między innymi rozwiązania, które już dzisiaj zdążyły się źle zestarzeć, biorąc pod uwagę krytykę, między innymi grupę C5, Core 5, no ale przede wszystkim, patrząc na administrację decydentów, projektantów tej wizji świata, który się deglobalizuje, w którym Amerykanie idą na ten offshore balancing, tak, nie chcą utrzymywać, bo jest to zbyt drogie, swoich komponentów wojskowych, tak bardzo ich rozciągać. Pytanie podstawowe, być może nie jest to łatwe pytanie, kto stoi za brzmieniem tego dokumentu?
To jeszcze może zanim na to pytanie odpowiem na pana wcześniejsze, związane z tym, czy ta strategia powinna być jakimś zaskoczeniem dla obserwatorów.
No właśnie, wróćmy do tego pytania, dziękuję.
Uważam, że nie. Jeżeli ktoś bacznie obserwował poczynania administracji Trumpa od wiosny tak naprawdę tego roku, to w zasadzie ta strategia jest opisem, ja to lubię mówić, stałych fragmentów gry Trumpa.
No tak.
W zasadzie w każdym wymiarze, znaczy w wymiarze geoekonomicznym, handlowym przede wszystkim, w wymiarze bezpieczeństwa, jak również w tym wymiarze ideologicznym, który także jest obecny w tej strategii, mimo tego, że część obserwatorów uważa, że jest to taki dokument bardzo realistyczny, w takim duchu realizmu politycznego. Owszem, tak, natomiast znajdują się tam również elementy pewnych propozycji ideologicznych, ale o tym może później. Mhm. Więc w tym sensie jest, nie powinno być to zaskoczenie. Kto jest autorem tego dokumentu? No i to jest bardzo ciekawa sprawa, mianowicie w tej chwili w administracji Trumpa i szerzej w obozie republikanów mamy chyba najpoważniejszą od dziesiątków lat debatę strategiczną na temat pożądanego kształtu amerykańskiej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. I ta debata nie jest jeszcze rozstrzygnięta. I tu są jeszcze jakby, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Znaczy, mamy tę debatę, o której zaraz powiem w szczegółach, i mamy też pewną obiektywną rzeczywistość, przez co rozumiem zdolności, możliwości Stanów Zjednoczonych do realizacji takiej, a nie innej strategii. Mhm. Więc może najpierw o tych wizjach, które się ze sobą ścierają i dlaczego też w związku z tym, patrząc na administrację Trumpa, często mamy takie poczucie chaosu, pewnej doraźności działań i trudno nam się czasem w tym wszystkim rozeznać. Musimy sobie zdawać sprawę, że wokół Donalda Trumpa mamy przynajmniej trzy frakcje, obozy ideowe związane z pewną wizją strategiczną dla Stanów Zjednoczonych. Pierwszy z tych obozów to jest obóz zwolenników utrzymania przez Stany Zjednoczone prymatu, czyli właśnie tego, z czym ta strategia zrywa. Ale w tej strategii znajdziemy również pewne elementy, I tak samo w działaniach administracji Trumpa w ostatnich miesiącach, które jednak wpisywały się w tę dotychczasową strategię prymatu, czyli mocnego wojskowego zaangażowania właśnie w Eurazji, czy też w tym wymiarze handlowym, budowania pewnych formatów razem z sojusznikami i tak dalej, i tak dalej. Na przykład interwencja w Iranie, 12-dniowa wojna, była, czy ona się wpisywała właśnie w ten paradygmat trwania Ameryki przy strategii prymatu i była takim wymiernym przykładem sukcesu tej frakcji, która uważa, przedstawiciele tej frakcji, to dodam, są skupieni w tej chwili głównie w kongresie. To są starzy kongresmeni, doświadczeni, pracujący w komisjach na przykład sił zbrojnych, którzy właśnie optują za taką polityką i robią wszystko, żeby utrudnić wpływ innych frakcji, o których zaraz powiem, i żeby Ameryka pozostała na tym kursie związanym z prymatem. Więc to jest jakby pierwsza szkoła, czyli szkoła tych, czy wizja tych, którzy chcą utrzymania takiej, no, można powiedzieć, amerykańskiej hegemonii globalnej. Druga grupa to jest grupa, którą określa się mianem powściągliwych. To są ci, którzy uważają, że Ameryka właśnie zapłaciła zbyt dużą cenę za zaangażowanie w sprawy światowe, głównie w konflikty w Eurazji. Musi w związku z tym z tego zrezygnować i może to zrobić, ponieważ kluczowe jest, i to z kolei znowu też znajduje odzwierciedlenie w tej strategii, kluczowe jest nie dominowanie, ale zapobieganie dominacji w wydaniu innych. Szczególnie w trzech tych kluczowych obszarach Eurazji, znaczy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji Wschodniej. I tutaj ci powściągliwi wskazują na to, że w przypadku Europy nie ma w tej chwili żadnego kandydata do regionalnej hegemonii. No, Rosja jest jakimś tam zagrożeniem, ale jest daleka zdecydowanie od tego, żeby zdominować region. W obszarze Bliskiego Wschodu Iran jest osłabiony, nie ma też żadnego kandydata do regionalnej hegemonii. W Azji Wschodniej jest inaczej, ponieważ mamy Chiny, które potencjalnie mają potęgę gospodarczą, jak również potęgę militarną, która dawałaby podstawę do tego, żeby Chiny taką dominację regionalną zdobyły. W związku z tym tutaj ci powściągliwi są skłonni do tego, żeby, jeżeli już, to Stany Zjednoczone powinny bardziej zaangażować się w Azji Wschodniej, no ale tutaj też mamy niuanse. Więc mamy tą drugą grupę, która wskazuje, że Stany Zjednoczone muszą ograniczyć obecność w świecie. Mamy wreszcie trzecią grupę, to są nacjonaliści gospodarczy, których interesuje głównie bilans handlowy, sprawy celne i to jest coś, na co zwracają uwagę, i przede wszystkim reindustrializacja Stanów Zjednoczonych. Znaczy, ta grupa uważa, że 30 lat globalizacji osłabiło, a nie wzmocniło Stany Zjednoczone, osłabiło klasę średnią, wyprowadziło przemysł ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym teraz Ameryka musi zrobić wszystko, żeby ten przemysł wrócił. I w związku z tym, żeby również wróciły miejsca pracy, żeby klasa średnia amerykańska została odbudowana. Ten przemysł również traktują jako ważny komponent bezpieczeństwa narodowego. W związku z tym mamy te trzy szkoły i te trzy szkoły próbują nadać ton amerykańskiej polityce zagranicznej i polityce w wymiarze obronności. I ta strategia jest wynikiem starcia tych trzech konkurencyjnych obozów. Gdybym miał powiedzieć, które z tych wizji odcisnęły największe piętno, to powiedziałbym, że te dwie ostatnie. To znaczy przede wszystkim nacjonaliści gospodarczy plus tak zwani powściągliwi. W najmniejszym stopniu ci, którzy optują za tym, żeby Ameryka utrzymała globalny prymat.
Zatem, drodzy Państwo, dzisiaj cyfra 3 towarzyszy naszym rozważaniom o Narodowej Strategii Bezpieczeństwa. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń, a my, drodzy Państwo, a propos powściągliwości, ja nie jestem w stanie się powściągnąć. Muszę zaprosić Państwa na krótką muzyczną przerwę. Zostańcie z nami. My wracamy do Państwa z rozmową o Nowej Strategii Bezpieczeństwa USA, która odkrywa karty i pokazuje, w jaki sposób Ameryka postrzega postrzega siebie i świat. Z nami dziś w GPS jest niezmiennie dr Marek Stefan, Układ Sił, a także Strategy and Future. Udało nam się ustalić wypadkowo czego, starcia jakich grup interesu, grup koncepcyjnych jest brzmienie, ostatnia, finalna postać 33-stronicowego dokumentu. Teraz warto, byśmy zastanowili się, co jest w środku, jakie są jego kluczowe momenty, miejsca, a także słowa. Czy z tej strategii, panie doktorze, należy wyciągać dalekosiężne wnioski, czy też tu raczej zachowanie chłodnej głowy, to tylko dokument, jeszcze niewiele wyjaśnia, jaka powinna być nasza reakcja, nasza, myślę o Europie, nasza, myślę o Polsce.
No właśnie, jeszcze może dokończę ten wątek poprzedni, bo o jeszcze jednej rzeczy trzeba powiedzieć. To znaczy, ja wspomniałem o tych wizjach strategicznych, no ale jest jeszcze obiektywna rzeczywistość. I teraz warto się zastanowić, które z tych podejść, o których wspomniałem, najlepiej koresponduje z rzeczywistością. No i czy nam się to podoba, czy nie, wizja tego stronnictwa, które jest nazywane stronnictwem powściągliwych, wydaje się być najbliższe rzeczywistości. Otóż powściągliwi mają rację, że Stany Zjednoczone nie są w stanie robić wszystkiego. Znaczy nie są w stanie realnie po prostu realizować strategii prymatu, dlatego że nie posiadają, przynajmniej na przykład w wymiarze wojskowym, wystarczających zdolności przemysłowych do tego, żeby toczyć pełnoskalowy konflikt symetryczny z porównywalnym przeciwnikiem, przede wszystkim z Chinami, a tym bardziej z Chinami i Rosją na dwóch różnych teatrach strategicznych. W związku z tym muszą odbudować przemysł i tutaj jest jakby ten wątek koresponduje z tym, o czym mówią tak zwani nacjonaliści gospodarczy. Te dwa stronnictwa się tutaj ze sobą zgadzają jak najbardziej. Trzeba odbudować przemysł, trzeba dokonać reindustrializacji Stanów Zjednoczonych. I to jest tak naprawdę jeden z głównych wątków tej strategii. Amerykanie przyznają się do tego, że właśnie dążenie do globalnej hegemonii wręcz było błędem. Mhm. To padało podobno w tej rozszerzonej wersji strategii, która nie została opublikowana. No ale to, co czytamy w tym opublikowanym dokumencie, ewidentnie wskazuje na to, że trzeba odbudować przemysł, bo bez przemysłu nie da się skutecznie odstraszać przeciwników i nie da się skutecznie prowadzić pełnoskalowej wojny. Więc w tym sensie Ameryka próbuje, i to jest wstęp do pana pytania, w zasadzie do odpowiedzi na pana pytanie. Mhm. Dlatego Amerykanie stawiają na dyplomację z Rosją i z Chinami, bo potrzebują zyskać na czasie. Potrzebują tego czasu, który jest niezbędny Ameryce do tego, żeby zdobyć narzędzia do dalszej rywalizacji, do tego, żeby negocjować z lepszej pozycji z Pekinem i z Rosją. Dlatego pojawiają się te wizje, czy te pomysły odprężenia z Rosją, odprężenia z Chinami, bo część amerykańskiego środowiska strategicznego zdała sobie sprawę, że Ameryka no, nie wchodzi przygotowana, mhm. znaczy ma słabe karty, mówiąc językiem Trumpa, realnie do tego, żeby realnie odstraszać, żeby negocjować z pozycji siły z Pekinem i z Rosją. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia z pewnym porozumieniem między Pekinem i Moskwą.
A zatem, i to też przecież pada w tym dokumencie, kategoria strategicznej stabilności, która ma wyjaśniać, powiedziałbym, dosyć, no właśnie, powściągliwą politykę Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. Jakie jeszcze inne kluczowe miejsca, pana zdaniem, warto jest naświetlić naszym słuchaczom. Wiemy już o ekonomizacji odstraszania, wiemy już o tym, że ta strategia tak naprawdę jest strategią suwerenizacji Ameryki w niestabilnym świecie, reindustrializacji, odbudowy tego, co zostało wyprowadzone, przemysłu, który został ulokowany gdzieś daleko w Azji Wschodniej, w miejscach, których nie mogą Amerykanie kontrolować. A zatem ta narracja, okej. Jakie miejsce, panie doktorze, może konkretnie, choć to jest jedynie pewna dygresja, zajmuje NATO? Czy w ramach tej wizji świata jest w ogóle miejsce dla Sojuszu Północnoatlantyckiego?
Jest, ale nie w takiej formie, do jakiej przywykliśmy. Ta strategia mówi o tym, że America first, i tu można jakby to rozdzielić, to znaczy przede wszystkim terytorium Stanów Zjednoczonych, to jest to, na czym muszą się skupić elity w Waszyngtonie, obrona południowej granicy, kwestie migracji, kwestie walki z kartelami narkotykowymi. Później na drugim miejscu jest zachodnia półkula i tutaj powrót do doktryny Monroe z tą trumpowską charakterystyką, czyli podkreślenie tego, że właśnie Stany Zjednoczone mają niejako prawo do własnej strefy wpływów. To jest moim zdaniem dalekosiężne stwierdzenie o mocnych skutkach również dla nas. To też ważne, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę. Bo w sposób oczywiście domniemany mocarstwa zawsze mają swoje strefy wpływów, tylko przez ostatnie 30 lat to nie było tak nazywane.
Tak jest.
Stany Zjednoczone też również w ramach liberalnego hegemonizmu, w ramach strategii prymatu unikały takiego języka. Teraz ta narracja już zupełnie została zmieniona. Stany Zjednoczone wprost przyznają, że mają własną strefę wpływów, odwołują się do XIX-wiecznej doktryny Monroe. Konsekwencją tego jest to, że dzisiaj Rosja i Chiny zyskują publiczny argument wobec Stanów Zjednoczonych i mogą twierdzić, że one również mogą mieć prawo do własnej doktryny Monroe. Ja tylko przypomnę, że w XX wieku, kiedy administracja prezydenta Roosevelta protestowała przeciwko polityce III Rzeszy w Europie i polityce imperialnej Japonii w Azji, to zarówno Berlin, jak i Tokio odpowiadały wówczas, że one mają prawo do własnej doktryny Monroe, tak jak Stany Zjednoczone wówczas twierdziły, że mają tę doktrynę i mają prawo do własnej strefy wpływów. Więc mamy już, można powiedzieć, pewien punkt odniesienia w historii i wydaje się, że i Pekin, i Moskwa będą korzystały z tego argumentu w rozmowach z Amerykanami, twierdząc, że tak jak one nie chcą się, czy a tak jak Amerykanie nie chcą, żeby zewnętrzne mocarstwa mieszały się w ich strefę wpływów, tak samo Moskwa i Pekin nie chcą, żeby Stany Zjednoczone mieszały się w ich strefy wpływów. W przypadku Chin to może być Tajwan, w przypadku Rosji Ukraina.
To, drodzy Państwo, to nie tylko, że mają prawo i oczywiście wykorzystają to te mocarstwa, one oczywiście mają także swoje dobrze znane kategorie geopolityczne. Przypomnijmy chociażby ruski mir, a w wydaniu chińskim dobrze znany Yidai, Yilu, a zatem One Belt, One Road. Jeden pas, jeden szlak, jedna droga. Warto zatem o tym pamiętać. Wraca do nas świat złożony ze stref wpływów. Wraca świat podzielony na dwie hemisfery. Panie doktorze, drodzy państwo, my nie zmienimy lokalizacji Polski. Jesteśmy niezmiennie w hemisferze wschodniej, a nie zachodniej. A zatem tu prawdopodobnie musimy wyciągać wnioski. Jakie wnioski powinna wyciągać Polska, panie doktorze, w Strategy and Future, także na łamach Układu Sił, który niezmiennie Państwu polecam jako polski magazyn o geopolityce i sprawach ważnych, globalnych. Jaką postawę powinniśmy przyjmować? Czy patrzeć na ten dokument z zaniepokojeniem, czy po prostu przyjąć go do wiadomości i robić swoje? A jeśli tak, co powinniśmy robić?
Są szanse i zagrożenia. Zacznę jeszcze od tej kwestii NATO. To znaczy widać wyraźnie po lekturze tego dokumentu, jak również po działaniach administracji Trumpa w pierwszych miesiącach, że Stany Zjednoczone, i to jest dobra wiadomość dla nas, nie wycofują się z Europy, a zła wiadomość jest taka, że zmieniają sposób zaangażowania w Europie, który będzie miał dalekosiężne skutki dla Polski, jak i dla NATO. Amerykanie są w procesie, i to podkreślę, w procesie, to znaczy to się nie wydarzy z dnia na dzień, przechodzenia do tego, o czym pan wspomniał wcześniej, czyli do offshore balancingu. To jest strategia realizowana przez mocarstwo morskie, która polega na tym, że ono zmniejsza zaangażowanie na lądzie, w sensie wojskowym, i głównie stara się wpływać na równowagę sił, czyli to jest ten element związany z zapobieganiem dominacji obcego mocarstwa, wrogiego mocarstwa w kluczowych regionach, ale poprzez głównie balansowanie, tak zwane balansowanie z morza, czyli wpływ na równowagę poprzez flotę, siły powietrzne, czyli lub pośrednie zaangażowanie, czyli poprzez wsparcie ważnych sojuszników w danych regionach. Jeżeli dostrzeżemy to, co mówi sekretarz wojny Hegseth czy Marco Rubio, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Vance, i przeczytamy to, co jest zapisane w tej strategii, widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone mówią, że mogą być czymś w rodzaju backstopu, tak? Czyli takim dodatkowym zabezpieczeniem dla swoich partnerów i sojuszników w kluczowych regionach, ale to ci sojusznicy muszą dzisiaj być na pierwszej linii, to muszą wziąć na swoje barki główny ciężar organizacji systemu bezpieczeństwa we własnym otoczeniu. Stany Zjednoczone, i to jest dobra wiadomość, szukają sobie w tej chwili takich partnerów, między innymi w Europie. I to jest pytanie do nas, czy my takim partnerem chcemy być, czy będziemy też potrafili wynegocjować z Amerykanami to, na czym nam zależy, a to za chwilę możemy sobie porozmawiać, o czym moglibyśmy z Amerykanami rozmawiać, gdybyśmy takim partnerem, wiodącym partnerem w regionie chcieli być. Natomiast wiąże się to z zagrożeniami, to znaczy wiąże się to też z tym, że po pierwsze widać, że tej administracji bliska jest koncepcja stref wpływów. W związku z tym mogą przedkładać swoje interesy związane ze stabilnością strategiczną, czy to wobec Rosji, czy to wobec Chin, nad utrzymanie wiarygodności sojuszniczej wobec swoich sojuszników i partnerów. Czyli sprowadzając to do konkretnego przykładu, wyobraźmy sobie sytuację, w której w najbliższych latach Rosja decyduje się na przykład na agresję wobec Estonii albo Łotwy. Jak zareagowałyby wówczas Stany Zjednoczone, ta administracja? Czy uznałyby, że ważniejsze jest utrzymanie wiarygodności sojuszniczej i pomoc zaatakowanemu sojusznikowi? Czy też uznałyby, że ważniejsze jest utrzymanie strategicznej stabilności z Rosją, utrzymanie tego odprężenia, no bo Rosja jest Amerykanom potrzebna do tego, żeby grać z Chinami, to znaczy, żeby używać tego czynnika rosyjskiego, nie tyle odwrócić Rosję, bo to jest niemożliwe przeciwko Chinom, natomiast dać Rosji pewne pole manewru po to, żeby też rozgrywać tutaj tę politykę wobec Chin. W tej chwili my nie mamy jasności, czy nie mamy jasnej odpowiedzi na to pytanie, i sam ten fakt powinien sprawiać, że decydenci polityczni w Warszawie powinni robić wszystko, żeby zmniejszać zależność strategiczną od Waszyngtonu i zmniejszać dźwignię politycznego nacisku Amerykanów na Waszyngton, właśnie w obawie o to, że gdyby doszło do takiej sytuacji, Ameryka mogłaby po prostu pacyfikować naszą politykę, używając tych współzależności, które były wypracowane w ostatnich latach.
Albo metaforycznie używając tak zwanego kill switch, a zatem neutralizując nasze zdolności wojskowe. To pewnie na inną rozmowę, ale na zakończenie mamy jeszcze 2 minuty. Panie doktorze, mówił pan o tym, że musimy realnie zastanowić się, co możemy zaproponować, by ten backstop amerykański nad Polską był wyraźnie widoczny i był też elementem elementem odstraszania. Amerykański backstop. Bierzemy odpowiedzialność na siebie, ale z Amerykanami rozmawiamy. Kilka dni temu incydent przy Pentagonie. Jeden z polskich negocjatorów, atasze wojskowy, w ostatniej chwili wyproszony ze spotkania, nie wpuszczony oficjalnie do rozmów. Amerykanie zdębieli ze zdziwienia, ale zostawmy to jako incydent. Co możemy przedłożyć?
To jest kilka rzeczy. Przede wszystkim, wiedząc, że Amerykanie przechodzą na takie pozycje pośredniego zaangażowania w Europie, możemy w tej chwili renegocjować po pierwsze kontrakty zbrojeniowe, postawić większy akcent na możliwość koprodukcji, czy też produkcji na licencji tutaj w Polsce. Większy dostęp do know-how, większy dostęp też do technologii. Plus ważnym również sygnałem wobec Amerykanów, jak również wobec Rosjan, byłoby otwarcie w Polsce dyskusji na temat własnego potencjału jądrowego. Nie twierdzę w tej chwili, że Polska taki potencjał powinna posiadać, ale sam fakt rozpoczęcia publicznej debaty w tym temacie, poważnej debaty, bo przypomnę, że premier Tusk mówił o tym parę miesięcy temu, ale temat umarł niestety, a ważne jest, żeby właśnie taka debata się w Polsce przetoczyła, to byłby sygnał również dla Amerykanów z naszej strony, który mówiłby, że okej, żądacie od nas większej samodzielności, nie chcecie się tak angażować jak wcześniej, w porządku, no to teraz musicie zaakceptować wszystkie konsekwencje tej samodzielności. To chciałbym Państwu tylko uświadomić na koniec, że ta debata na temat własnych zdolności nuklearnych będzie się przetaczała we wszystkich tak naprawdę poważnych państwach sojuszniczych wobec Stanów Zjednoczonych. Ona już ma miejsce w Korei Południowej, mówi się o tym w Japonii, w Niemczech prawdopodobnie również będzie się o tym mówiło coraz więcej. Być może na Ukrainie, która też przecież kiedyś była krótko państwem atomowym. Więc my musimy być również gotowi na te dyskusje. Nie traktować tego jako tematu tabu, tylko po prostu na chłodno podejść do tematu, rozważyć wszystkie za i przeciw. I to jest punkt wyjścia do rozmów między Warszawą i Waszyngtonem w tych nowych okolicznościach strategicznych.
Nie wiem jak Państwo, ale ja życzyłbym sobie, biorąc pod uwagę powoli zbliżający się już widoczny anturaż bożonarodzeniowy, dokładnie takiej zmiany mentalnościowej, zmiany politycznej, realnej gry ponadpartyjnego porozumienia, bo okoliczności są na pewno wymagające. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Z nami w GPS był pan dr Marek Stefan, magazyn Układ Sił, także Think Tank Strategy and Future. Dziękuję za naszą rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
A państwu życzę wspaniałych, lokalnych, ale także trochę globalnych, chociażby ze względu na wasze kontakty, rozmowy, słuchane ścieżki dźwiękowe, być może oglądane filmy. Dziękuję za życzliwość. Życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia. Do siego roku jeszcze nie, bo spotkamy się jeszcze raz w tym odchodzącym roku za tydzień. Kłaniam się nisko. Grzegorz Gil, pozdrawiam.